Jak tylko usiadłem przy konferencyjnym stole, zacząłem dokuczać Churchillowi za jego brytyjskość, za Johna Bulla, za jego cygara i jego zwyczaje. Zauważyliśmy ze Stalinem, że Churchill zrobił się czerwony i patrzył wilkiem. Im bardziej tak się zachowywał, tym bardziej Stalin się uśmiechał. Ostatecznie Stalin parsknął rubasznym śmiechem i po raz pierwszy od trzech dni zobaczyłem promień światła. Podtrzymywałem tę atmosferę, aż wspólnie śmieliśmy się ze Stalinem i wtedy nazwałem go wujkiem Joe. Od tego czasu nasze stosunki stały się osobiste i Stalin pozwalał sobie nawet na dowcipy. Lody zostały skruszone i rozmawialiśmy jak mężczyźni i bracia. Ledwo zakończyły się obrady, a Roosevelt zaprosił do swojego apartamentu Stalina, który skwapliwie przyjął zaproszenie, gdyż doskonale rozumiał, czemu służył chichotliwy nastrój prezydenta i wykpiwanie Churchilla w czasie porannej sesji. Wiedział, że jego zaloty zostały przyjęte, musiał zyskać jak najwięcej. Stenogram tej rozmowy został ujawniony. Zaprosiłem pana, gdyż chciałbym przedyskutować sprawy szybko i szczerze, powiedział Roosevelt na powitanie. Ma to związek z wewnętrznymi wydarzeniami w amerykańskiej polityce. Osobiście nie chciałbym stawać do wyboru w 1944 roku. Jednakże jeżeli wojna będzie trwała, będę musiał to zrobić. W Stanach Zjednoczonych jest 6 do 7 milionów Polaków, mówił dalej Roosevelt. Jako człowiek praktyczny nie chciałbym stracić ich głosów. Zgadzam się z panem w sprawie potrzeby odtworzenia państwa polskiego, ale chciałbym widzieć polskie granice wschodnie przesunięte bardziej na zachód, a zachodnie granice przesunięte nawet do Odry. Mam nadzieję, że pan rozumie, iż ze względu na wybory nie będę brał udziału w podejmowaniu w tej sprawie jakiejkolwiek decyzji w Teheranie, a nawet w czasie nadchodzącej zimy. Publicznie nie będę brał udziału w jakichkolwiek rozstrzygnięciach. Stalin odpowiedział, że rozumie prezydenta. Ten bardziej jasno nie mógł wyrazić swojego przyzwolenia na podporządkowanie Polski Związkowi Radzieckiemu. Mówił przecież do człowieka, którego wojska 17 września 1939 roku wkroczyły na polskie ziemie wschodnie, a mówiąc tak, akceptował dokonaną wówczas grabież. Zapowiadał, że w ciągu najbliższych miesięcy nie będzie wypowiadał się na temat polskich spraw, a przecież te miesiące miały znaczenie zasadnicze. Było bowiem oczywiste, że wkrótce Armia Czerwona wkroczy na teren Polski, co stało się w styczniu 1944 roku, a więc tej zimy, jak to określił Roosevelt. Stalin otrzymywał więc wolną rękę. W Ameryce jest wielu Litwinów, Łotyszy i Estończyków, mówił dalej Roosevelt, nawiązując do zbliżających się wyborów. Stany Zjednoczone nie rozpoczną wojny, gdy Rosjanie ponownie zajmą 3 bałtyckie państwa, ale dla Amerykanów wielką sprawą jest prawo do samostanowienia ludności tych państw. Jestem przekonany, że ludzie będą głosować za przyłączeniem do Związku Radzieckiego. 3 bałtyckie republiki nie miały autonomii za czasów ostatniego cara, który był sojusznikiem Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, odpowiedział Stalin. Wtedy nikt nie podnosił kwestii opinii publicznej i nie widzę, dlaczego mieliby podnosić ją teraz. Prawda w tej sprawie jest taka, że opinia publiczna nie znała problemu i nie rozumiała go. Roosevelt wyraźnie oddawał pole Stalinowi. Ludzie ci powinni zostać poinformowani i pewna praca propagandowa powinna zostać wykonana. Stalin nie miał zamiaru roztrząsać problemu Litwy, Łotwy i Estonii. Gotów był oczywiście zgodzić się, że ludność tych państw, które on wolał nazywać radzieckimi republikami, otrzyma możliwość udziału w referendum, ale i tak wiedział, jaki będzie wynik. Terror, jakiemu poddano ludność tych państw w 1940 roku, wywózki, likwidowanie inteligencji i najbardziej patriotycznych środowisk zrobiły swoje. Narody 3 nadbałtyckich państw utraciły możliwość skutecznego przeciwstawienia się powrotowi do Związku Radzieckiego. Stalin wyszedł z apartamentu Roosevelta zadowolony. Otrzymał zapewnienie, że prezydent nie będzie mieszał się w sprawy Europy Środkowej. Jeszcze tylko należało przekonać tych upartych Brytyjczyków. Sprawa miejsca inwazji na kontynent została przesądzona 30 listopada. Na zakończenie śniadania Roosevelt złożył serwetkę i z uśmiechem zwrócił się do Stalina. Dzisiaj pan Churchill i ja podjęliśmy decyzję w związku z propozycją naszych połączonych sztabów – operacja Overlord. Taki kryptonim nadano lądowaniu w północnej Francji. Zacznie się w maju, łącznie z równoczesnym lądowaniem w południowej Francji. Jestem usatysfakcjonowany taką decyzją – odpowiedział Stalin. Ale równocześnie chciałbym powiedzieć panom, że w momencie, w którym rozpocznie się lądowanie – nasze wojska będą przygotowane do uderzenia na Niemców. Tego wieczora odbyło się uroczyste przyjęcie w ambasadzie brytyjskiej, wydane z okazji 69. rocznicy urodzin Winstona Churchilla. Przy wielkim stole, pośrodku którego stał ogromny tort z 69 świeczkami, gospodarz usadowił po swojej prawej ręce prezydenta Roosevelta, a po lewej Stalina. Ten usiadł na brzeszku krzesła, nieco onieśmielony liczbą sztućców ułożonych po obydwu stronach talerza. — Ładna kolekcja sztućców — powiedział do majora Birsa, tłumacza, który siedział nieco z tyłu między Stalinem a Churchillem. — To jest problem, którego używać. Będzie pan musiał doradzić mi — a także powiedzieć, kiedy zacząć jeść. Nie znam waszych obyczajów. Proszę jeść, jak i kiedy się panu podoba, doradził tłumacz. Churchill, który zapewne zorientował się, czego dotyczy rozmowa toczona za jego plecami, zaproponował, aby kolacja spożywana była na sposób rosyjski, to znaczy, aby każdy jadł i wznosił toast, kiedy tylko będzie miał na to ochotę. Ta uwaga rozproszyła wątpliwości dyktatora, który natychmiast wstał i, obchodząc stół z kieliszkiem w dłoni, zaczął składać życzenia biesiadnikom. Rozochocił się do tego stopnia, że w pewnym momencie postanowił wypić zdrowie irańskiego kelnera, co ten przyjął z wyraźnym zakłopotaniem. Tego wieczora miało miejsce jeszcze jedno zabawne wydarzenie, gdy kelner, zapatrzony w Stalina, przenosząc wielką tacę z lodami, przechylił ją i całą zawartość zrzucił na nowiutki mundur tłumacza Władimira Pawłowa. Ten nawet nie mrugnął okiem. — Pan Stalin mówi, że Armia Czerwona godna jest radzieckiego narodu — tłumaczył wypowiedź swojego przywódcy, podczas gdy różnokolorowe kule spływały po jego kurtce. Churchill wynagrodził Pawłowowi niezdarność kelnera medalem za poświęcenie w czasie pełnienia obowiązków służbowych, na co Stalin odpowiedział, odznaczając brytyjskiego tłumacza, majora Birsa, orderem Czerwonego Sztandaru. Kolacja dobiegła końca. Prezydent, już wyraźnie zmęczony, udał się na spoczynek, a Churchill i Stalin zasiedli, aby wypić jeszcze kieliszek. — Chciałbym móc nazywać Mr. Churchilla moim przyjacielem — powiedział nagle Stalin. — Mów do mnie, Winston — zaproponował Churchill. — Ja nazywam cię Józek za twoimi plecami. — Nie, chcę nazywać pana moim przyjacielem. Chciałbym, aby wolno mi było nazywać pana moim dobrym przyjacielem. Stuknęli się kieliszkami. — Piję za proletariackie masy — wzniósł toast Churchill. — Piję za partię konserwatywną — odpowiedział Stalin. W czasie wieczornej ostatniej sesji teherańskiej konferencji nie osiągnięto żadnego porozumienia, ale Stalin wcale nie chciał, aby jakiekolwiek porozumienie zostało zawarte. Każdy dokument mógłby wiązać mu ręce. Na uwagę prezydenta, że Moskwa powinna odnowić dobre stosunki z rządem polskim, Stalin kwaśno zauważył, że rząd londyński, jak określał polski rząd, współpracuje z Niemcami i zabija partyzantów. Oczywiście chciał dobrych stosunków z Polską, tłumaczył, ale tylko z rządem antynazistowskim. Jeżeli chodzi o terytorium polskiego państwa, to powinno rozszerzyć się jedynie kosztem Niemiec. Porozumienie z 1939 roku, Stalin mówił o umowach ministrów radzieckiego i niemieckiego spraw zagranicznych z 23 sierpnia i 28 września 1939 roku, które podzieliły Polskę, zwróciło ukraińskie ziemie Ukrainie, a białoruskie Białorusi. To linia Ribbentrop-Mołotow, powiedział brytyjski minister spraw zagranicznych Anthony Eden. Niech pan nazywa to jak chce, szorstko odpowiedział Stalin. My wciąż uważamy to za właściwe i dobre. Jednakże Churchill i Roosevelt zadecydowali już, jaki będzie kształt Polski, i to bardzo odpowiadało Stalinowi. W czasie ostatniej części rozmów Churchill stwierdził: serce polskiego państwa i narodu musi być ulokowane między tak zwaną linią Kersona i rzeką Odrą, z włączeniem do Polski Prus Wschodnich i Śląska. Jeżeli Anglicy zgodzą się, aby porty w Kłajpedzie i Królewcu przypadły nam, zaakceptujemy formułę zaproponowaną przez pana Churchilla. Konferencja w Teheranie zakończyła się. Następnego ranka, 3 grudnia, prezydent Roosevelt odleciał z Teheranu, aby w Kairze przedyskutować z Churchillem strategię na rok 1944. Stalin wracał do Moskwy z przyzwoleniem aliantów na zrealizowanie swojego planu budowy pasa satelickich państw wzdłuż nowych granic Związku Radzieckiego. To było trudne zadanie. Nie należało się spodziewać, że Polska, Czechosłowacja czy Węgry tak łatwo poddadzą się Moskwie. Ale na terytoria tych państw lada miesiąc miała wkroczyć najpotężniejsza armia świata, Armia Czerwona, i pozostać tam. Rok 1944. Najpotężniejsza armia świata. Ofensywa zimowa. W oczekiwaniu na drugi front. Niemcy nadwołżańscy, Tatarzy krymscy, Ingusze, Czeczeni i Bałkarzy płacą cenę za niewierność. Overlord i Bagration. Stalin rozkazywał najpotężniejszej armii świata. Na początku 1944 roku Armia Czerwona, licząca 13 milionów żołnierzy, miała do swojej dyspozycji 337 tysięcy 200 dział i moździerzy, 24,5 tysiąca czołgów i dział samobieżnych, 20 200 samochodów i transporterów opancerzonych, 32 100 samolotów, wśród których było 8 400 bombowców, 8 800 szturmowców, nadzwyczaj groźnych i skutecznych w zwalczaniu czołgów, 16 900 myśliwców, 496 tysięcy pojazdów samochodowych. Przemysł poddany żelaznej dyscyplinie osiągnął nadzwyczajną wydajność mimo ogromnych zniszczeń. Na przykład w drugiej połowie 1941 roku radzieckie zakłady mogły dostarczyć dla wojska tylko 5600 czołgów. W 1944 roku wyprodukowały 21 200 czołgów. Za wielkim kompleksem zakładów zbrojeniowych funkcjonowała ogromna strefa, starannie ukryta przed sojusznikami i własnym społeczeństwem. Około 2 milionów zniewolonych ludzi, zmuszanych do pracy przez 12-16 godzin na dobę, żyjących w zimnych barakach syberyjskich obozów, żywionych tak źle, że dzienne racje ledwie pozwalały przeżyć, produkowało 15% amunicji. Wydaje się niewyobrażalne, że ci ludzie, zatrudnieni w zakładach zbrojeniowych, mogli wytworzyć 9 200 000 min przeciwpiechotnych, 25,5 miliona pocisków artyleryjskich, ponad 1,5 miliona masek przeciwgazowych. W przedostatnim roku wojny Związek Radziecki był zbrojeniową potęgą przemysłową, a zachodni sojusznicy wciąż zwiększali jego siłę, dostarczając najnowocześniejszą technologię. Dostawy Lend-Lease nie mogły zaważyć ilościowo w masie sprzętu dostarczanego wojsku i niszczonego w działaniach bojowych. Na przykład tylko w 1943 roku Armia Czerwona straciła 26 700 samolotów i 22 400 czołgów. A w czasie całej wojny Amerykanie i Brytyjczycy dostarczyli do Związku Radzieckiego 14 795 samolotów i 7065 czołgów. Ale nie liczby były tu najważniejsze. Mocarstwa demokratyczne przysyłały najnowocześniejszą technologię umożliwiającą radzieckim zakładom produkowanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, którego brak w 1941 roku stał się jednym z głównych powodów wielkiej klęski. Ciężarówki Studebekery, jeepy, amfibie, DUKW i Ford GPA, agregaty prądotwórcze, radiostacje i telefony polowe, a także kompletne linie produkcyjne hut aluminium i zakładów chemicznych nadawały radzieckiej produkcji zbrojeniowej zupełnie nowy wymiar. Stalin nie obawiał się już o wynik walk frontowych. Gdy 24 grudnia 1943 roku kanonada 936 dział pierwszego frontu ukraińskiego generała Watutina rozpoczęła ofensywę w rejonie Żytomierza, stojące naprzeciw wojska feldmarszałka Ericha von Mansteina niewiele mogły im przeciwstawić. Dwie armie ogólnowojskowe i dwie armie pancerne były bardzo osłabione. W okresie od lipca 1943 do lipca 1944 roku Manstein stracił 405 tysięcy żołnierzy, a z Rzeszy przysłano 221 tysięcy ludzi pośpiesznie powołanych do wojska, niedostatecznie wyszkolonych. Stan sprzętu też był alarmujący. Uzupełnienia nadsyłane z Niemiec nie wystarczały do wyrównania wielkich strat. W efekcie większość dywizji miała niewiele więcej niż połowę czołgów. Obrona 24. Korpusu Pancernego mimo wsparcia przez Korpus Pancerny załamała się po 48 godzinach zaciętych walk. Postępy radzieckich armii szybko zagroziły zniszczeniem Grupy Armii Południe i Grupy Armii A. Radziecki walec pancerny toczył się już na południowy zachód Europy. W rejonie Leningradu 14 stycznia 1944 roku wojska radzieckie podjęły działania w celu rozbicia Grupy Armii Północ. Po pięciodniowych walkach okrążyły część sił niemieckich w rejonie Krasnojesiewo. 20 stycznia wyzwoliły przedpola Leningradu, a w wyniku dalszych uderzeń odrzuciły niemieckie armie daleko na zachód. Zachodni sojusznicy informowali o przygotowaniach do inwazji na północną Francję, a tym razem Stalin miał pewność, że wywiążą się z zobowiązań. Już w końcu 1943 roku Hitler rozkazał wzmocnić obronę zachodnich rejonów kontynentu. Wywiad radziecki informował o dyrektywie nr 51 z listopada 1943 roku, w której Hitler napisał: niebezpieczeństwo na wschodzie pozostaje, ale większe zagrożenie pojawia się na zachodzie. Anglosaksońska inwazja. Na wschodzie wielkie terytorium pozwala nam tracić duże obszary nawet na wielką skalę, bez niebezpiecznego uderzenia w system Niemiec. Inna sytuacja jest na zachodzie. Jeżeli nieprzyjaciel zdoła przełamać naszą obronę na szerokim froncie, bezpośrednie konsekwencje będą nieprzewidywalne. Wszystko wskazuje, że wróg rozpocznie ofensywę przeciwko zachodnim granicom Europy najpóźniej na wiosnę 1944 roku, a może wcześniej. Dlatego zdecydowałem wzmocnić obronę, szczególnie w tych miejscach, z których rozpocznie się bombardowanie Anglii. To są miejsca, które nieprzyjaciel musi i będzie atakować. I to są miejsca, w których toczone będą główne bitwy z wojskami desantowymi. Było oczywiste, że rozpoczęcie inwazji zmusi Hitlera do dalszego wzmacniania obrony na zachodzie, a mógł to uczynić jedynie zabierając wiele dywizji z frontu wschodniego. Oznaczało to, że w wyniku osłabienia niemieckiej obrony na wschodzie postępy wojsk radzieckich będą szybsze. W dyrektywie Hitlera Niepokojący był fragment mówiący o szczególnej obronie rejonów, z których Niemcy zamierzali bombardować Anglię. Nie chodziło o ataki lotnicze, gdyż te załamały się w 1940 roku i nic nie wskazywało na to, że Niemcy gotowi byliby wznowić lotniczą ofensywę w warunkach całkowitej przewagi powietrznej aliantów. Hitler myślał o nowej broni, pociskach V1, rakietach V2, o których Stalin wiedział, oraz nieznanej aliantom broni V3 i V4. Z dyrektywy wynikało jednoznacznie, że Führerowi nie chodziło o ostrzeliwanie zgrupowań wojsk inwazyjnych, gdyż doskonale wiedział, że nowa broń nie będzie gotowa do czasu, gdy alianci przystąpią do inwazji. W istocie ostrzeliwanie Londynu za pomocą pocisków V1 rozpoczęło się w nocy z 13 na 14 czerwca 1944 roku, zaś rakiet V2 użyto 8 września tego roku. Hitler myślał więc o terrorystycznych atakach na angielskie miasta, mimo że historia tej wojny wykazywała, iż w ten sposób nie można wygrać. Jaki więc był cel Hitlera? Dlaczego w przełomowym okresie wojny nakazywał prowadzenie badań i produkowanie rakiet i nowych pocisków, budowanie dla nich wielkich wyrzutni i stanowisk obronnych dookoła, zamiast koncentrowania wysiłku zbrojeniowego na wzmocnieniu słabnących armii na froncie wschodnim? Przecież feldmarszałek Erich von Manstein jeszcze w grudniu 1943 roku, gdy ruszyła radziecka ofensywa, przyjechał do Wilczego Szańca, aby przekonać Hitlera o konieczności wzmocnienia jego armii. Jeżeli naczelne dowództwo nie prześle natychmiast silnych uzupełnień, nasze południowe skrzydło odpadnie, opuszczając Nikopol. Nawet wizja utraty kopalń magnezu w Nikopolu nie przeraziła Hitlera. Nie zgodził się posłać nowych oddziałów. On miał inny plan. Uważał, że silne, długotrwałe bombardowanie Londynu i innych brytyjskich miast zmusi rząd brytyjski do szukania porozumienia z Hitlerem i zakończenia działań wojennych na Zachodzie. To była jedyna szansa dla Hitlera. Innej nie miał. Taka perspektywa mogła zniepokoić Stalina, tym bardziej, że dwaj radzieccy agenci, Kim Philby i Anthony Blunt, donosili o kontaktach między wywiadem brytyjskim i amerykańskim z niemieckimi antyfaszystami planującymi obalenie Hitlera. Było to oczywiście normalne, że państwa toczące wojnę usiłują osłabić przeciwnika, wprowadzić zamęt w systemie sprawowania władzy, obalić przywódcę wrogiego narodu. Nic więc nie powinno budzić podejrzeń Stalina co do lojalności sojuszników. Dopiero później ta sprawa miała stać się powodem poważnego kryzysu w stosunkach między Związkiem Radzieckim a sojusznikami. Stalina niepokoił inny front, wewnętrzny. Im bardziej Armia Czerwona była bliska ostatecznego zwycięstwa, tym bardziej zdecydowany był rozwiązać problemy narodowościowe. Mściwy umysł podsuwał mu plany rozprawienia się z tymi, którzy zawiedli go i podjęli współpracę z Niemcami. Pierwsze represje dosięgły Niemców nadwołżańskich, których przodkowie osiedlili się w Rosji wiele wieków temu. Stalin nie dowierzał im od pierwszych dni wojny. Nie sposób powiedzieć, czy to na jego rozkaz, czy na polecenie Berii. W sierpniu 1941 roku w rejonie kilkunastu wiosek zamieszkanych przez Niemców zrzucono NKWD-stów w mundurach niemieckich spadochroniarzy. Poprosili oni o ukrycie do czasu nadejścia wojsk niemieckich. Chłopi nie odmówili i to stało się pretekstem do masowych represji. Od 28 sierpnia 1941 rozpoczęły się pierwsze deportacje, choć właściwy system zaczął funkcjonować od 22 września 1941 roku w wyniku rezolucji Państwowego Komitetu Obrony nr 70288. Po pierwsze, przesiedlić do Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Niemców z obwodu zaporożskiego 63 tysiące osób, obwodu stalińskiego 41 tysięcy osób i obwodu woroszyłowgradzkiego 5487 osób. Tak rozpoczynał się dokument, który przesądził o życiu ponad 100 tysięcy Niemców nadwołżańskich. W 1944 roku Stalin powrócił do tego projektu. Na zachodnią Syberię i do północnego Kazachstanu wysłano około 250 tysięcy Niemców. Do nich dołączyły grupy innych narodowości, których Stalin uznał za wrogo nastawionych wobec władzy radzieckiej. W lutym 1944 oddziały NKWD wkroczyły do Czeczenii. W wielu wsiach ludność zebrano na centralnych placach, aby wzięła udział w obchodach rocznicy Armii Czerwonej. Wtedy zostali otoczeni przez NKWD-zistów. Każdej rodzinie pozwolono zabrać 30 kg dobytku i tak rozpoczęła się wywózka Czeczenów. Ogółem 500 000 tych ludzi pognano na Syberię. Z równym okrucieństwem potraktowano Tatarów krymskich, którym Stalin zarzucał zdradę i kolaborację. Według dokumentów NKWD do Uzbekistanu i Kazachstanu wywieziono 191 tysięcy ludzi tej narodowości, z których 52 tysiące, a więc bez mała 1/3, zmarły w ciągu 1,5 roku. W czasie tych wielkich przegrupowań społecznych, które rozpoczęły się w 1944 roku i trwały jeszcze po wojnie, zabrano z domów i wywieziono daleko na wschód 3,5 miliona ludzi. Nożyce. Operacja Bagration. Potęga niemieckiej gospodarki. Armia Czerwona na polskich ziemiach. Polityka premiera Mikołajczyka. Jak zniszczyć Armię Krajową. Powstanie w Warszawie. Mikołajczyk u Stalina. W trzecią rocznicę wybuchu wojny radziecko-niemieckiej Stalin chciał zademonstrować, jak wielką przewagę uzyskał nad nieprzyjacielem. Cztery radzieckie fronty liczące bez mała 2,5 miliona żołnierzy miały do dyspozycji 31 tysięcy dział i moździerzy, 5200 czołgów i dział samobieżnych i około 6 tysięcy samolotów. Tak wielka masa ludzi i broni dawała Rosjanom ogromną przewagę nad nieprzyjacielem, dwukrotną w liczbie żołnierzy, trzykrotną w artylerii, ponad czterokrotną w liczbie czołgów i prawie pięciokrotną w lotnictwie. Przez wiele tygodni w całkowitej tajemnicy gromadzono zapasy. Codziennie do każdego z czterech frontów przyjeżdżało około 100 pociągów z paliwem, amunicją i bronią. 12 tysięcy ciężarówek czekało w pełnej gotowości do rozwożenia zaopatrzenia dla walczących oddziałów. W szpitalach przygotowano 294 tysiące łóżek dla rannych, co jak się okazało nie było liczbą przesadzoną, gdyż w czasie ponad dwumiesięcznych walk rany odniosło 590 tysięcy żołnierzy. Ta potęga ruszyła 23 czerwca 1944 roku i już na początku odniosła wielki sukces. W ciągu 5 pierwszych dni 4 radzieckie fronty przerwały niemieckie linie obronne w 6 miejscach i w rejonie Bobrujska i Witebska okrążyły wielkie masy niemieckiego wojska i szły do przodu. 3 lipca wyzwoliły Mińsk, stolicę Białorusi, zamykając w okrążeniu 100 tysięcy niemieckich żołnierzy. Wcześniej rano 3 lipca Stalin zaprosił generałów Żukowa i Antonowa do swojego gabinetu. Chciał od nich usłyszeć relacje z wielkich zwycięstw. Patrzyli na niego zdumieni. Nigdy dotąd nie widzieli dyktatora uśmiechniętego i żartującego. Był w tak dobrym humorze, że gdy tylko zakończyła się konferencja, zaprosił ich na śniadanie.